Jest śledztwo w sprawie afery hazardowej. Czy Donald Tusk okaże się człowiekiem z zasadami? Posłuchaj, jakie honorowe wyjście nasi słuchacze proponują premierowi. Zagadka przerwanej kariery Magdaleny Sobiesiak. Dlaczego córka hazardowego lobbysty starała się o stanowisko we władzach totalizatora? Nobel z chemii za rybosomy. Widmo kryzysu wciąż krąży nad Europą. Dowody w faktach ekonomicznych. Jest śledztwo w sprawie afery hazardowej. Poprowadzi je prokuratura okręgowa w Warszawie. Na miejscu jest Krzysztof Zasada. Krzysztofie, które konkretnie wątki zamierzają zbadać prokuratorzy?
To trzy wątki. Po pierwsze, zbada, czy mogło dojść do niedopełnienia obowiązków przez urzędników prowadzących pracę nad ustawą o grach i zakładach wzajemnych. Kolejna sprawa to ewentualne podjęcie się przez funkcjonariuszy publicznych pośrednictwa w związku z przygotowaniem tej regulacji. I jeszcze jedno.
Wątek udzielenia lub obietnicy udzielenia korzyści majątkowej bądź też osobistej w zamian za podjęcie się tego wspomnianego przeze mnie pośrednictwa.
Mówił mi przed chwilą rzecznik prokuratury Mateusz Martyniuk. Śledztwo wszczęto na podstawie materiałów operacyjnych, które prokuratura otrzymała właśnie od CBA. Śledczy twierdzą, że ta dokumentacja nie jest jeszcze kompletna.
A prokuratura w oddzielnym śledztwie bada ewentualność przecieku z akcji CBA przeciwko lobbingowi w sprawie ustawy hazardowej. Z kolei PiS pisze list do Tuska, by przyspieszył odtajnianie dokumentów dotyczących afery hazardowej. Partia chce, aby były one jawne, gdy jutro premier będzie wyjaśniał posłom okoliczności całej sprawy. PiS domaga się też, by po premierze podczas debaty swoje wyjaśnienia złożył szef CBA Mariusz Kamiński. W Sejmie czuwa Mariusz Piekarski. Mariuszu, jakie są szanse na spełnienie żądań Prawa i Sprawiedliwości?
Raczej żadne. Po pierwsze, między CBA i prokuraturą trwa cały czas ping-pong prawny w sprawie odtajnienia przesyłu i odtajnienia dokumentacji, a sprawę właśnie może skomplikować jeszcze rozpoczęte śledztwo, o czym mówił Krzysztof, co zapewne będzie jutro argumentem Tuska na sali sejmowej, że sprawa nie jest zamiatana pod dywan. Nie ma też szans, by swoją wersję wydarzeń i swój punkt widzenia na aferę hazardową przedstawił w Sejmie szef CBA. Marszałek Sejmu mówi stanowcze nie.
Po to Sejm stworzył komisję śledczą, aby tajne służby tam się spowiadały.
Jutro więc przed posłami wystąpi tylko premier i co najbardziej oburza posłów PiSu, bez możliwości zadawania mu pytań.
I to będzie prawda Donalda Tuska. Czy to będzie cała prawda? Nie sądzę.
Dlatego posłowie PiSu rozważają złożenie wniosku o utajnienie jutrzejszych obrad i mimo wszystko podjęcie próby rozpoczęcia debaty o aferze hazardowej.
To teraz najważniejszy głos wyborców. Jeżeli Donald Tusk jest człowiekiem honoru, to powinien podać rząd do dymisji i wyborcy wtedy zdecydują, czy ponownie wybrać Platformę. Proponuje Dominik. To wyraziciel opinii większości uczestników naszej internetowej sondy. Ponad 50% internautów uważa, że Tusk powinien podać się do dymisji razem z całym rządem. Za dymisją szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego opowiada się zaledwie 9% słuchaczy. I ty oddaj głos w naszej ankiecie i zabierz głos w dyskusji na www.rmf.fm. Liczymy, że premier, który tak bardzo ogląda się na sondaże, weźmie pod uwagę wasze propozycje, zanim ogłosi decyzję, co dalej z nimi, z jego podwładnymi uwikłanymi w aferę hazardową, a być może także przeciekową.
Sensacja goni sensację.
Magdo, pogadaj z panem, czyli koło fortuny inaczej. Nasz reporter podążył tropem przerwanej kariery Magdaleny, córki Ryszarda Sobiesiaka, słynnego lobbysty z branży hazardowej. Sobiesiak to Rysiu ze stenogramów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Z podsłuchanych rozmów wynika, że na jego prośbę urzędnicy Ministerstwa Sportu mieli szykować jego córce miejsce w zarządzie totalizatora sportowego. W ostatniej chwili wycofano się z tego pomysłu, prawdopodobnie z powodu przecieku akcji CBA. Paweł Świąder wyjaśni nam, dlaczego lobbyście związanemu z biznesem automatów do gry mogło tak bardzo zależeć na takiej posadzie dla swej latorośli. Podkreślamy, że to nasza hipoteza na podstawie analizy faktów.
Zaufany człowiek branży automatów w zarządzie totalizatora byłby nie do przecenienia. Okazuje się bowiem, że Komitet Stały Rady Ministrów, procedując w maju zmiany w spornej ustawie, posiłkował się opinią przedstawioną przez ministra skarbu, przygotowaną de facto przez totalizator sportowy.
Była to opinia sporządzona przez totalizator sportowy. My jako Ministerstwo Skarbu własnych uwag nie wnosiliśmy.
Przyznaje Maciej Wewiór. Jak widać, ludzie branży jednorękich bandytów próbowali załatwić korzystne dla siebie przepisy wszelkimi możliwymi sposobami.
Czteroosobowa rodzina z Piotrkowa Trybunalskiego zatruła się nad ranem czadem. Małżeństwo zmarło, ich dwoje kilkuletnich dzieci trafiło do szpitala na obserwację. Prawdopodobnie przyczyną tragedii była niesprawna terma podgrzewająca wodę lub zła wentylacja w łazience. 10 osób rannych w zderzeniu busa z samochodem osobowym. Do wypadku doszło w Rzeczenicy w powiecie Człuchowskim na Pomorzu. Ranni są przewożeni do szpitali. Kolejna zagadka tegorocznych Nagród Nobla rozwiązana. W dziedzinie chemii wyróżniono Brytyjczyka. A teraz mam ciężkie zadanie.
Bądź dzielny.
Uwaga. Venkatramana Ramakrishnana.
Brawo.
Amerykanina Thomasa Stitza, tak? Ade Jonath z Izraela. Szwedzka Królewska Akademia Nauk wyróżniła ich za badania struktury i funkcji rybosomów. W studiu Grzegorz Jasiński, który mi tutaj kibicował. Grzegorzu, kolejna w tym roku nagroda za badania tajemnic życia.
Prawda, tak jak i nagroda z medycyny i fizjologii. Rybosomy to struktury kwasu RNA i białek występujące w komórkach obdarzonych jądrem. Ich zadaniem jest jakby przepisywanie kodu genetycznego z kwasów nukleinowych na białka. To dzięki nim geny obecne w materiale genetycznym żywych organizmów mogą potem wywierać wpływ na ich rozwój, funkcjonowanie, mogą kontrolować wszelkie procesy chemiczne. Tegoroczni laureaci wyjaśnili, jak wyglądają rybosomy i jak działają na poziomie atomowym. Ma to podstawowe znaczenie dla zrozumienia naukowych podstaw życia. Ma też kluczowe znaczenie w medycynie, bowiem wiele antybiotyków działa właśnie blokując działanie rybosomów bakterii chorobotwórczych. Wyróżnieni między innymi stworzyli trójwymiarowe modele, w jaki sposób antybiotyki łączą się z rybosomami. To pomaga w szukaniu jeszcze bardziej skutecznych środków antybakteryjnych.
A życie biegnie dalej. Kryzys w Europie okazał się większy niż szacowano. W drugim kwartale PKB w całej Unii Europejskiej spadło o 4,9%. W RMF FM teraz czas na fakty ekonomiczne. Krzysztof Berenda. Krzysztofie, jak na tle całej Europy wypadła Polska?
O, znowu jest najlepsza. Polska jest jedynym w całej Europie krajem, w którym gospodarka się rozwinęła, a nie skurczyła. Według Europejskiego Biura Statystycznego nasze PKB pomiędzy kwietniem a czerwcem wzrosło o 1,4%. To nawet lepiej niż oceniał Polski Urząd Statystyczny. Motorem naszej gospodarki okazał się sektor finansowy. Hamulcem elektrownie. Coraz bardziej rozpędza się także branża motoryzacyjna, bo kupujemy coraz więcej nowych aut. Od początku roku sprzedano blisko 240 tysięcy samochodów osobowych. Najchętniej ufamy Skodom. Kupiliśmy prawie 28 tysięcy takich aut. Drugie miejsce zajmuje Fiat, dalej są Toyota, Ford i Volkswagen. Oczywiście najbardziej pożądane są auta z kratką, które umożliwiają odliczenie podatku. Sprawdźmy teraz sytuację na warszawskiej giełdzie. Na razie inwestorzy nie reagują zbyt nerwowo na zawirowania w polskiej polityce. Teraz indeks WIG20 jest na lekkim minusie. Za to waluty od rana niestety nieco drożeją. Frank szwajcarski kosztuje 2,77 zł, euro 4,19 zł, a dolar 2,85 zł. W ciężkich czasach kryzysu zaufanie szefów do swoich pracowników spada. Szczęśliwie nie nasyłają na nas jeszcze detektywów, tak jak to robią firmy w Austrii, co sprawdził ciężko pracujący Adam Górczewski.
Coraz więcej austriackich przedsiębiorców zatrudnia detektywów, by potwierdzić chorobę podwładnego. Nie chodzi oczywiście o troskę o zdrowie pracownika, ale o to, czy ten nie wziął zwolnienia, by poleniuchować czy wyjechać. Oficjalnych statystyk oczywiście nie ma, ale choćby detektyw z okolic Sankt-Pölten twierdzi, że ma ostatnio 30% więcej takich zleceń. Najczęściej w tak zwane okienka. Pracodawców zastanawia fakt dużej liczby nagłych zachorowań w piątek, gdy czwartek jest akurat ustawowym świętem, ale też w poniedziałek, przed wolnym wtorkiem.
Natomiast polskich szefów zastanawiają nasze zwolnienia. Ostatnio kontrolerzy sprawdzili, że co dziewiąty Polak na chorobowym oszukiwał, żeby po prostu dostać dzień wolnego.
Fakty ekonomiczne przygotowali dziennikarze Gazety Wyborczej i RMF FM.